Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przyjaciele, lubimy myśleć, że działamy logicznie, że podejmujemy uzasadnione decyzje i trafnie oceniamy sytuację. Dlaczego zatem dajemy uwieść się impulsom? Żyjemy w świecie, który teoretycznie hołduje rozumowi. Planujemy, opracowujemy strategię, kreujemy porządek, projektujemy swój rozwój, karierę, małżeństwo, duchowość. Potrafimy uzasadnić bardzo wiele wyborów, tych ogromnej wagi i tych mniejszych, w sklepie, na wyprzedażach. Wciąż racjonalizujemy. No nic dziwnego, przecież człowiek tym różni się ponoć od zwierzęcia, że ma rozum. To stwierdzenie w naszej kulturze ma status obiegowego. Jakkolwiek nikt tu obecny, abstrahując od tego, czy w istocie jest trafne, nad tym się nie zastanawia. Przyjęło się, że trafne jest i to nam wystarcza. Koncepcja człowieka jako stworzenia głuchego na potrzeby serca mimo ewidentnych wad i uproszczeń trafiła na podatny grunt. Na tyle podatny, że wśród nas jest wielu przekonanych o tym, iż człowieczeństwo i jego sens zasadza się na umiejętnościach pohamowania emocjonalnych impulsów. Choć roli emocji w podejmowaniu decyzji nikt z odrobiną wiedzy, ale i życiowego doświadczenia nie kwestionuje, nadal jest wielu skłonnych przypuszczać, że jeśli się tylko chce, jeśli się człowiek dobrze skupi i zastanowi, to emocjonalne potrzeby, fochy, dąsy, stres, nerwy, ogólniki da się stosownie wyciszyć, w wyniku czego odpowiedź na dany problem wynajdzie za pomocą nieomal, chciałoby się rzec, czystego kantowskiego rozumu. Nic bardziej mylnego. Ta jakże dynamiczna, ewangeliczna sytuacja konsekwentnie obnaża kuriozalne pomyłki, do jakich zdolny jest nasz umysł, jeśli nie uczy się radzić sobie ze stresem i z nerwami. Jak oszczędzić sobie nerwów? Wierzymy, że gdyby nie stres, żyłoby nam się lepiej. Czy aby na pewno? Zapominamy, że jakkolwiek byśmy się nie starali, on i tak zawsze nam będzie towarzyszyć. Zapominamy też, że stres nie zawsze jest zły. Nieraz to on dodaje nam skrzydeł. Zatem zamiast walczyć z nim zawzięcie, warto zmienić myślenie o stresie i uczynić go swoim sprzymierzeńcem. Historia apostołów z dzisiejszej Ewangelii, którzy doświadczają paniki, może nam się wydawać znajoma. Życie wciąż stawia przed nami coraz to nowe wyzwania. Wiele od nas wymaga. Nie szczędzi nam napięć. Doświadczamy stresu w pracy, na uczelni, w ulicznych korkach, w urzędach, w relacjach z najbliższymi, sąsiadami, w życiu zawodowym. Egzaminy, projekty, konflikty, kłótnie, pilne terminy, spóźnione autobusy, zagubione dokumenty, komputery, które włączają się i zawieszają w najmniej odpowiednim momencie. Tak można by wymieniać nieskończoność. Czujemy, że w naszym życiu dzieje się za wiele, za dużo i za szybko. Ta Ewangelia również ukazuje, iż bardzo często mylimy też ze sobą objawy stresu, który jest reakcją na rzeczywistą, trudną sytuację, z tym, że znajdujemy się w napięciu mającym źródło w różnych, nierozwiązanych konfliktach wewnętrznych. W tej drugiej sytuacji należy mówić o lęku. I o ile reakcja stresowa ma swoją rzeczywistą przyczynę zewnętrzną, to lęk ma swoje źródła w nas. Zawsze więc warto zdać sobie sprawę z tego, co się z nami dzieje i dlaczego to się dzieje. Ale ta Ewangelia mówi o stresie, a nie o lęku. Ona również dowodzi, iż stres wynika z relacji między naszymi możliwościami a wymaganiami sytuacji, w której się znajdujemy. Stresujemy się, gdy oceniamy, że sytuacja przekracza nasze aktualne możliwości. Czujemy, że nas przerasta, że jej nie podołamy. Czyli tak jak w przypadku apostołów, którzy czują, że ta burza i ten wicher to będzie jedna wielka katastrofa. Przyjaciele, może ktoś z Was pamięta jeszcze ze szkoły średniej, że wszystkie kręgowce w reakcji na niebezpieczeństwo uaktywniają hormon stresu. No, to gwarantuje im przeżycie. Gdy jednak zagrożenie mija, organizm wraca do trybu zwykłego. Tak przynajmniej dzieje się u większości kręgowców. U ludzi ten wyłącznik niestety nie zawsze działa tak, jak powinien i uruchamia taką samą reakcję w sytuacjach, które nie stanowią zagrożenia dla życia. Dlatego stresujemy się myśląc o podatkach, wścibskich sąsiadach, o żonie, o mężu, o dzieciach i tak dalej, o sytuacji w polskiej polityce. Uruchamiamy reakcję stresową nawet na samo wyobrażenie sobie tego, co może nastąpić. Wśród nas są tacy, którzy przez całe życie boją się choroby, zdrady, bankructwa i Bóg tam wie jeszcze czego. Choć bywa, że powody do stresu sami sobie wymyślamy lub je wyolbrzymiamy, to jego konsekwencje są realne i często bardzo dotkliwe. Nic więc dziwnego, że stres często jest przedstawiany jako współczesna plaga, zbierająca ogromne żniwo. Skoro stres utrudnia nam codzienne funkcjonowanie, a nawet zagraża zdrowiu, no chcemy go uniknąć za wszelką cenę. Usunąć stres z życia. Stres jednak nie musi być przykry, nie musi nam szkodzić. I ta Ewangelia przekonuje, że można i trzeba chronić się przed jego negatywnym skutkiem, gromadząc i wykorzystując następujące zasoby. Błędy to są wielkie chwile. Błędy to są wielkie chwile. Ciekaw jestem, czy kiedykolwiek o tym tak myśleliście, że wasze błędy to są wielkie, strategiczne chwile. Kiedy nie możemy sobie z czymś poradzić, oznacza to, że jeszcze tego nie umiemy. Jeśli sobie z czymś nie radzę, oznacza to tyle, że jeszcze tego nie umiem. I jedyne, co warto wówczas zrobić, to ustalić, jak możemy sobie z tym poradzić następnym razem, zadośćuczynić osobom, które być może zostały skrzywdzone przez naszą wpadkę i pójść dalej. Stres, który idzie w ślad za kłopotami, problemami, warto traktować jako sygnał. Sygnał, że nastąpiło niepowodzenie, należy się zatrzymać, by podjąć refleksję, co się tak właściwie zdarzyło i poszukać sposobów zaradczych. Oczywiście można zaraz zacząć się nacierać smutkiem, pretensjami, biadoleniem, narzekaniem, dzwonić po przyjaciołach, żeby przyszli pocieszać, jęczeć na forach internetowych, zbeształać żonę, dzieci, no bo on nie może się czuć lepiej. Byłoby to nawet niezłe, gdyby nie to, że zanurzeni po uszy w smutku, po pierwsze, możemy zacząć wierzyć, że inaczej się nie da, a po drugie, będziemy mieć coraz mniej znajomych, bo mało kto ma tyle cierpliwości, że wytrzyma wysłuchiwanie naszych żalów przez 24 godziny na dobę. Przyjaciele, ile razy w swoim życiu doświadczyliście doła? Ile razy w swoim życiu mieliście doła? I czy wy wiecie, gdzie jest wasze dno? Są ludzie, którzy twierdzą, że jeśli człowiek nie osiągnie dna, to niczego nie uda mu się w życiu zmienić. Ja osobiście wolę tych, którzy tak jak w dzisiejszej Ewangelii mówią, że z poziomu świadomości, na którym wpadło się problem, nie da się go rozwiązać. To jest dobra nowina dla nas. Z poziomu świadomości, czyli z poziomu naszego myślenia, w którym wpadliśmy w jakiś problem, nie da się go rozwiązać. Trzeba próbować zmienić myślenie. I to jest kwintesencja chrześcijańskiego nawrócenia. Bóg proponuje człowieku zmień myślenie. Kiedy człowiekowi jest smutno, to miele w głowie kolejne metody. Rozważa problem, przypomina sobie porażki, coraz więcej i coraz więcej. Tak jakby wyczuwał, że gdzieś tam w głębi jest jakaś idea, którą trzeba odkryć. Każde złe samopoczucie, każdy stres, ciche dni, dyskomfort jest ważnym sygnałem do zmiany w trybie naszego życia. Tymczasem my, sygnał do zmiany, do działania interpretujemy jako sygnał do taplania się w kłopotach bez opamiętania. Tak naprawdę wszystkie pytania, które wówczas się liczą, można sprowadzić do permutacji trzech podstawowych, które dzisiaj w Ewangelii stawia Chrystus. Co mogę zrobić teraz? Czyli jakie działanie podjąć, skoro coś się zawaliło? Zwróćcie uwagę, przyjaciele, że ja tutaj mówię o działaniu, a nie o myśleniu w nieskończoność. Mówię o działaniu, o tym, co mogę zrobić teraz. Chrystus w obliczu stresu natychmiast przystępuje do działania. Ucisza wicher i jezioro. On działa. Natychmiast przystąpił do działania. Dalej. Co dobrego wynika dla mnie z tej sytuacji? No wbrew pozorom złych wydarzeń już nie zmienimy. Ale w tej sytuacji zawarta jest prawda o mnie samym. Prawda o moim błędzie. My błędów nie lubimy. Niesłusznie, choć nieprzyjemne, kryją w sobie ważne rozwiązania. I zamiast od nich uciekać, lepiej zobaczyć, dokąd mogą nas zaprowadzić. Dlatego Chrystus od razu apostołom zadaje pytanie, dlaczego się boicie? Gdzie jest wasza wiara? Gdzie jest wasza wiara? A jedną z konsekwencji wiary jest umiejętność człowieka, aby przyglądać się sobie z uwagą w skupieniu, aby się upewnić, ile w naszym życiu nagromadziło się sprzeczności i głupoty ze sprawą naszych własnych, nieprzemyślanych działań. Wiara i nie bój się, to znaczy daj sobie zgodę na to, aby odkryć prawdę o sobie samym. Ona cię nie zniszczy, ona cię zmotywuje, jakakolwiek byłaby nawet trudna. Oraz trzecie pytanie. Co zrobię w przyszłości, żeby tego uniknąć albo zminimalizować szansę na pojawienie się takich sytuacji? Apostołowie byli zaskoczeni, że wicher i jezioro są mu posłuszne, a posłuszeństwo w Piśmie Świętym to nie jest zależność od innych, to nie jest bierność. Posłuszeństwo to jest relacja z człowiekiem, który jest mądrzejszy, z osobą, która ma większe doświadczenie i ja z jego kompetencji mogę skorzystać, żeby się bronić w życiu przed szeregiem trudnych sytuacji. Przecież ja mam świadomość, że po tych przemyśleniach pojawiać się może przekonanie, że to wymaga kosmicznych zmian w naszej głowie. Opowiem wam, że niespecjalnie. Oto od czego zacząć. I to bynajmniej nie od siebie. Kiedy ktoś przyjdzie do was z kłopotem i ze stresem, dajcie się mu wypłakać, ale również próbujcie zmienić jego myślenie. Szanujmy ludzi. Współczujmy im, ale pamiętajmy o bezsensie zalewania się łzami w nieskończoność i braku rozwiązania w tej sytuacji. Łez i tak będzie zawsze zbyt mało, żeby za ich pomocą z tego dołka wypłynąć. Bądźmy falochronem. Bądźmy fundamentem, a nie dodatkową parą oczu do płakania. Bądźmy światłem, a nie sędzią. Częścią rozwiązania, a nie częścią problemu. I wówczas jedziemy z tymi trzema pytaniami. Co możesz zrobić teraz? Co ta sytuacja mówi o tobie? I co możesz zrobić, żeby się przed tym obronić jutro? Trzy fundamentalne pytania. I kiedy zobaczycie, jak to działa na innych, zapragniecie to zrobić ze sobą. Słowem, analizuj problemy. Szanuj je. Szanuj innych, ale nie marnuj czasu na rozpacz. Przeszłość już była i przestała istnieć. To, co możesz zrobić, to wpłynąć na to, co się dzieje teraz. Przecież nie dajmy się zwieść mitom, że można żyć bez stresu, że da się go z życia wyeliminować. Nie walczmy z nim za wszelką cenę, bo walka sama generuje stres. Nie dokładajmy sobie sami stresu. Uczmy się, jak sobie z nim radzić. Budujmy zasoby na trudny czas. Jeszcze raz, bo to ważne. Ta ewangeliczna formuła opiera się na trzech filarach. Zaangażuj się w działanie, które jest korzystne, pozytywne dla ciebie. Zidentyfikuj, to znaczy przeznacz kilka minut w tygodniu na zastanowienie się nad tym, co wywołuje stres, kto cię drażni, kto cię wyprowadza z równowagi, jakie osoby, jakie sytuacje. Oraz neutralizuj, czyli w jaki sposób możesz ich uniknąć albo zredukować. Stres, jak pokazuje ta Ewangelia, nie musi być naszym wrogiem. I kochani, jak dotąd, nikt nic mądrzejszego na tym świecie, w tej dziedzinie nie wymyślił. Może pora skorzystać. Amen.